Książka, obok której nie sposób przejść obojętnie. Autobiografia Marka Chłaski w zestawieniu z barwnymi latami PRL-owskiej rzeczywistości. W Polskim Radiu Białystok fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czyta Filip Kosior.
Moi starsi koledzy ze Związku Literatów stale namawiali mnie, abym na jakiś czas wyjechał na zachód, oczywiście do Paryża. Poradzono mi, abym złożył podanie o przyznanie mi stypendium. Stypendia te przydzielane były kolegialnie przez specjalną komisję naszego związku i ja to stypendium dostałem. Kiedy stałem się już posiadaczem paszportu i miałem umowę z wydawnictwami Juilliard, Dutton Company, Kiepenheuer und Witt, chciałem wyjechać i poprosiłem o przyznanie mi stypendium. Okazało się, iż stypendium to, przyznane mi kolegialnie, zostało cofnięte. Kazano mi zgłosić się do Ministerstwa Kultury. W Ministerstwie Kultury nie umiano mi nic powiedzieć, poza tym, iż rzeczywiście stypendium mi cofnięto. Poprosiłem o rozmowę z ministrem kultury. Minister kultury przyjął mnie bardzo uprzejmie i oświadczył, iż rzeczywiście stypendium mi cofnięto, ale to nie zależy od niego, ponieważ stypendium zostało przyznane mi nie przez niego osobiście, lecz przez specjalną komisję stypendialną przy Związku Literatów Polskich. Minister kultury, ubolewając, iż nie jest w stanie mi pomóc, poradził mi jednak po przyjacielsku, abym udał się do Związku Literatów, gdzie urzęduje owa specjalna komisja. Poszedłem jeszcze raz. Tam mi powiedziano, abym poszedł do Ministerstwa Kultury, gdyż są to stypendia, którymi co prawda dysponuje Związek, jednak są one w ramach puli stypendialnej Ministerstwa Kultury. I tak dalej. W roku 1958 dostałem nagrodę wydawców. Otrzymałem ją za dwie niewydane książki i zapewne jako dowód zaufania na przyszłość. Ale w parę dni później byłem już w Paryżu. Koledzy żegnający mnie na lotnisku nie wierzyli, iż wrócę. Ja ani przez chwilę nie myślałem, że pozostanę. Nie miałem złudzeń. Wiedziałem, że Polska interesuje ludzi tylko na zasadzie przedmieścia Rosji. Sam nie interesując się młodą prozą bułgarską czy rumuńską, nie mogłem przecież być aż na tyle śmieszny, aby żądać od ludzi, aby nagle porzucili Kamisza i Faulknera i poczęli interesować się młodą prozą polską. Ale chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i ponieważ moje cmentarze i następny do raju zostały odrzucone, a powiedziano mi, że przysługuje mi prawo znalezienia innego wydawcy, chciałem wydać swoje opowiadania. Moim wydawcą był Jerzy Giedroyć. Przeszedłem przez odprawę celną. Srebrny ptak wzbił się w powietrze. Domy jak zapałki, pola jak szachownice. Wszystko to znamy. W samolocie leciałem z jakąś staruchą, która udawała się do Stanów na zaproszenie siostry. W czasie długiego lotu pustym prawie samolotem wyznała mi radośnie, że jest chora na raka i że jedzie umierać. Nie wierzyłem jej i starałem się ją pocieszyć. Pokazała mi świadectwo lekarskie, w którym przeczytałem, iż osoba taka a taka jest chora na daleko zaawansowanego raka. Świadectw takich nie wydają zazwyczaj lekarze, ale siostra pasażerki, osoba prawdopodobnie nie najlepiej sytuowana, zgodziła się ją przyjąć pod tym tylko warunkiem, iż wizyta nie potrwa zbyt długo. Ja miałem 24 lata i uznany zostałem za skończonego. Ona miała prawie 70 i jechała, aby zaczynać w kraju, o którym nie wiedziała nic poza jedną dla niej istotną rzeczą, iż jest oddzielony tysiącami kilometrów od kraju, w którym przeszła swoją drogę. Ja miałem przy sobie $8, ona zdjęcia rentgenowskie stwierdzające, iż wykorkuje niedługo. I tak umilaliśmy sobie rozmowę. Ona promienna jak królewna Śnieżka, ja ponury i pełen wiary, że nie wytrzymam długo bez Polski. Bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że świat dzieli się na dwie połowy, z tym jednak, że w jednej z nich jest nie do życia, w drugiej nie do wytrzymania. Siedząc obok staruchy, wyjąłem z kieszeni numer gazety i przeczytałem na ostatniej stronie ogłoszenie następującej treści. Mam drzwi do szafy dwudrzwiowej oszklone. Oczekuję propozycji. I wtedy zrozumiałem, że w tych kilku słowach jest więcej prawdy o życiu, które pozostało poza mną, niż we wszystkim, co napisałem na kilkuset stronach swej prozy. I dopiero w tym samolocie zrozumiałem, iż kapelusz mój nabrał deszczu. Z poczuciem klęski i śmieszności wkroczyłem w nowy świat i w nowe życie. I tak kończy się ta próba opowieści o pogoni za szczęściem, o której powiadają, iż jest przeważnie bezcelowa, ale dla której warto poświęcić życie. Przyjechawszy do Paryża, zachowywałem się jak ostatni idiota. Nie wiem, dlaczego czułem się tak beznadziejnie śmieszny i samotny. Kiedy szedłem ulicą i patrzyłem na tych wszystkich ludzi siedzących w kawiarniach, śmiejących się i pijących, zdawało mi się, iż jestem najbardziej nędzną figurą. Oczywiście nie przyszło mi nawet do głowy, że powinienem pójść do jakiejś szkoły i zacząć uczyć się francuskiego, już tylko choćby po to, aby móc się przekonać, że oprócz mnie żyje w Paryżu również i kilku innych idiotów. Ja chodziłem do lokalu Szewania, gdzie rosyjscy taksówkarze, pijąc wódkę Smirnow i rozmawiając o swych przepadłych milionach, mówili przy każdym kieliszku: «Eta wsio czieres jewrejew». Znajomi Polacy pytali mnie bez przerwy: «Czy był pan już w Luwrze?» W Luwrze nie byłem do dzisiaj. Po wydaniu mojej książki w Kulturze, Trybuna Ludu zamieściła artykuł pod tytułem «Prima balerina jednego tygodnia». Nie sposób, aby przytoczyć tutaj całą denuncjację. Zaczynało się to od słów: do międzynarodowej bandy handlarzy bronią przeciw komunizmowi przyłączyło się w tym tygodniu nowe nazwisko. Napisałem list do redakcji Trybuny Ludu, wyjaśniając, iż jeśli odmówiono mi wydania książki w Polsce, to miałem święte prawo do znalezienia sobie wydawcy za granicą. Powiedziałem przy tym, iż o wartości książki może wypowiedzieć się czytelnik, inny pisarz i krytyk, ale nie cenzor. Poprosiłem o wydrukowanie tego listu, proponując, aby Trybuna Ludu opatrzyła ten list własnym komentarzem. Komentarz był mi obojętny. Oczywiście listu mego nie wydrukowano, natomiast zjawili się u mnie rozmaici dziennikarze. Najgłupsi byli z pisma L'Express. Kiedy zapytali mnie, jaką rolę wyznaczyłem sobie w literaturze, odpowiedziałem, iż rolę świadka. Zapytano mnie, o jaki proces chodzi. Powiedziałem, że jestem świadkiem procesu przeciw człowiekowi. Zapytano mnie, czy mam zamiar wrócić do Polski. Odpowiedziałem, że oczywiście, że nie jestem aż takim idiotą, aby dobrowolnie pozbawić się przyjemności patrzenia na zbrodnie, rozpacz i te wszystkie rzeczy, o których jedynie umiem pisać. W następnym numerze rozłożono mnie fachowo. Felietonista tego pisma, mówiąc, iż bardzo ceni mój liryczny pesymizm, zwrócił mi uwagę, że wszystko, co powiedziałem, jest brednią. Przed wojną była emigracja zarobkowa z Polski, dzisiaj nie ma. Wtedy przypomniałem sobie o tych drzwiach do szafy dwudrzwiowej i o szklonych. Pomyślałem, że nie ma po co pisać i powiedziałem to tym dziennikarzom. Zapytano mnie, jaka istnieje możliwość, abyśmy mogli się nawzajem dobrze zrozumieć. Powiedziałem, że czołgi sowieckie na ulicach Paryża stworzyłyby nam wspólną płaszczyznę porozumienia i mnóstwo czasu na dyskusję. W więzieniach pracuje się co prawda do wieczora, ale w nocy też można pogawędzić.
Był to fragment powieści Marka Chłaski Piękni dwudziestoletni. Czytał Filip Kosior. Książkę polecają wydawnictwo Lind & Company oraz Polskie Radio Białystok.